Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 7 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 27 dzień lutego, a antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na kolejne wydanie audycji w Sportowym Rytmie. Program realizuje Paweł Kwiatkowski, w studiu pracują dla Państwa
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Ratajczyk. Będziemy z Państwem aż do godziny 20. Oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Mówić będziemy o piłkarskiej ekstraklasie i o piłkarskiej drugiej lidze. Zajrzymy na koszykarskie parkiety, siatkarskie, także te, na których rozgrywane były mecze piłki ręcznej. Podsumujemy występy wielkopolskich jeźdźców podczas całego cyklu Kawaliady Jeździeckiej 2022. Będzie także o innych jeźdźcach, tych na motorze, bo odwiedzimy dwa ekstraligowe kluby z naszego regionu, Ogołnie Leszno i ekipę TŻET Arget Ostrowi. Będziemy rozmawiać także o sportowym Swarzędzu. Zapraszacie Państwa również na poznański półmaraton. Oczywiście nie zabraknie także głosów sportowego świata wspierających zmagającą się z rosyjską agresją Ukrainą. To wszystko w audycji w Sportowym Rytmie. Jak mówiłem, sportowa niedziela, najważniejsze informacje dnia w skrócie.
W dzisiejszych zakończonych meczach piłkarskiej Ekstraklasy Warta Poznań zremisowała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 1-1. Radomiak wygrał z Lechią Gdańsk 2-0. Od 17.30 trwa mecz Śląska Wrocław w Zagłębiem Lubin. Rezultat jest bezbramkowy. W drugiej lidze Stal Rzeszów wygrała z KKS-em Kalisz 4-3. Natomiast w Chorzowie do przerwy rezerwy Lecha Poznań remisują z Ruchem 1-1. W ekstraklasie futsalu Red Dragons Pniewy przegrały na wyjeździe z Piastem Gliwice 0-6. Dawid Kubacki zajął 7 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Wygrali ex aequo Japończyk Ryoyu Kobayashi i Norwek Halvor Egner Granerund. 11 był Kamil Stoch, a 14 Piotr Żyła. Z kolei Norwek Henrik Kristoffersen wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w niemieckim Garmisch-Partenkirchen, a Szwajcarka Priska Nufer triumfowała w zjeździe kobiet w szwajcarskiej Kransmontanie. Finka Kalle Rovanpera wygrał rajd Szwecji, drugą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. 16 w klasyfikacji generalnej był Michał Sołowow, który zajął również 8 miejsce w WRC2. Julia Walczyk z AZS UAM Poznań zajęła 21 miejsce w turnieju indywidualnym Pucharu Świata Florecistek w meksykańskiej Guadalajarze. Wygrała Włoszka Elis Volpi. Na 27 pozycji plasowała się Hanna Łyczbińska, także z AZS UAM Poznań. Floreciści walczyli w Kairze. Michał Zis zajął 21 miejsce. Triumfował Rosjanin Anton Borodacze. Tymczasem Międzynarodowa Federacja Judo zawiesiła Władimirowi Putinowi tytuł honorowego prezesa i ambasadora tej organizacji. W lidze NBA emocje w meczu Milwaukee Bucks z Brooklyn Nets, który zespół z Nowego Jorku wygrał 126-123. Z kolei prowadzący na wschodzie Miami Heat pokonali San Antonio Spurs 133-129. Piłkarz reprezentacji Polski Tomasz Kędziora, zarazem zawodnik Dynama Kijów, wraz z rodziną bezpiecznie przekroczył polską granicę i zmierza właśnie do domu, poinformował Polski Związek Piłki Nożnej, publikując zdjęcie Kędziory uwiecznione na jednym z przejść granicznych. Polscy piłkarze w wydanym wczoraj oświadczeniu poinformowali, że nie zagrają z Rosją w barażu eliminacji Mistrzostw Świata na znak protestu wobec agresji Rosji na Ukrainę. Wczoraj do protestu przyłączyli się Szwedzi, a dzisiaj czeska federacja zapowiedziała, że z Rosją ewentualnego barażu o Mundial nie rozegra. O wykluczenie Rosji z eliminacji Mistrzostw Świata zaapelowali również Francuzi, którzy są aktualnym mistrzem świata.
Zobaczymy, jak zareaguje Światowa Federacja Piłkarska FIFA, no, która ostatnio nie ma w związku z tą tragiczną sytuacją na Ukrainie dobrej prasy. Gianni Infantino, na razie takie ociąganie się z podjęciem konkretnych decyzji. Zresztą nie wszystkie federacje potrafią zachowywać się odpowiednio w tej naprawdę bardzo trudnej sytuacji dla Ukraińców. Zdarzyło się także na wspomnianym Pucharze Świata w Kairze, że w mieczem Pucharze Świata pewien zły incydent, kiedy zabroniono jednemu z zawodników wystąpienia z taką opaską w kolorach flagi ukraińskiej w ramach protestu przed agresją na Rosję. No cóż, i takie zachowania bywają w świecie sportu, ale najważniejsze, że głównie w świecie sportu wyczuwa się poczucie solidarności z narodem ukraińskim. Także dzisiaj nad poznańską Maltą było wielkie, pospolite ruszenie poznańskiego środowiska biegaczy. Ponad 500 zawodniczek i zawodników pobiegło dzisiaj na Malcie właśnie dla Ukrainy. Impreza pod hasłem Solidarni z Ukrainą rozpoczęła się od odegrania hymnu Ukrainy i rozwinięcia m.in. przez poznańskich olimpijczyków wielkiej ukraińskiej flagi. Co nie mniej ważne, wolontariusze, którzy kwestowali na Malcie wśród biegaczy, zebrali do puszek ponad 24 tysiące złotych na pomoc Ukrainie. Cała impreza rozpoczęła się od minuty ciszy, a wybrała się na ten słynny bieg nasza reporterka Magdalena Konieczna.
Po prostu wszystkie myśli teraz skierujcie do Ukrainy. Możecie chwycić się nawet za ręce. Ale chwilę skupmy się na tym.
Minuta ciszy dla wszystkich, którzy polegli w Ukrainie i oby ta wojna się jak najszybciej skończyła.
Miła jak twój ptaszok spiewa.
Współpracuję z kolegami właśnie trzema z Ukrainy, bardzo fajni ludzie, pomagają mi w pracy dużo i no między innymi dzisiaj biegnę też dla nich. Dwóch chyba jedzie po rodziny swoje jeszcze i ściąga do polskich.
No na pewno chcemy być solidarni tutaj z Ukrainą w tych trudnych momentach. Mogło to się każdemu przydarzyć, a że Ukraina jest takim państwem frontowym, no to równie dobrze my mogliśmy być na miejscu Ukrainy.
Każdego przeraża.
Duch w narodzie jest po prostu.
Jest, no. To się prawdopodobnie będzie przesuwało, więc zobaczymy. Trzeba po prostu działać, coś robić.
Pomaganie to nasze zadanie. My też organizujemy biegi, pomagamy dzieciom z autyzmem.
Jesteśmy troszeczkę prywatni, troszeczkę półzawodowo, ale jesteśmy współorganizatorkami też jakby biegu Niebieska Fala, który z całym serduchem wspieramy i dzisiaj nie mogło nas zabraknąć.
Maciej Młodzik, organizator. Imprezę udało się zorganizować 72 godziny, a właściwie 48 godzin. To jest właśnie wspaniałe u nas, że my Polacy umiemy się tak zjednoczyć w momencie, kiedy gdzieś się dzieje krzywda. Wszyscy powiedzieli mi od razu przy pierwszym telefonie, tak, jesteśmy z wami, organizujemy ten bieg niedziela. Wszystko jest przeznaczone oczywiście na polską misję medyczną, pomoc dedykowana Ukrainie. Wszyscy wrzucają do puszki wolontariuszy, także nie ma żadnego wpisowego, każdy daje tyle, ile może.
Powodzenia! Pamiętajcie o celu! 3, 2, 1, start!
Edyta Czernecka, jestem przedstawicielem organizatora, czyli Fundacji AITWAR. Przekazujemy cały dochód z tej imprezy dla polskiej misji medycznej, która tam na Ukrainie już działa i już wie, jakie są potrzeby. Potrzeby są ogromne. Uruchomiliśmy również wirtualny bieg dla całej Polski. Wiemy, że zainteresowanie płynie też spoza granic naszego kraju tym biegiem i zamykamy zbiórkę dopiero 6 marca, tą celową skierowaną do polskiej misji medycznej.
Futbol w Radiu Poznań.
Działo się wczoraj na stadionie przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie, bo tam piłkarze poznańskiego Lecha wybrali się, by zagrać z Pogonią w 23. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Pojechali Lechici odzyskać fotel lidera Ekstraklasy i w 100% zadanie wykonali, bowiem kolejorz wygrał z Pogonią 3-0. Wszystko co najważniejsze wydarzyło się między 70. a 76. minutą. Najpierw do szczecińskiej bramki trafił Mikel Iszak po ładnej zespołowej akcji zespołu kolejorza w 72. minucie. Kolejna dobra akcja Lecha, wrzutka z prawej strony Pereiry. I z pierwszej piłki w dosyć trudnej sytuacji uderzył Dawid Kownacki. 2-0 dla Lecha Poznań. Wreszcie w 76. minucie gol z karnego Mikaela Iszaka, a wcześniej na polu karnym faulowany był Dawid Kownacki. Pogoń Szczecin, Lech Poznań 0-3. Lech Poznań znowu liderem piłkarskiej Ekstraklasy. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedział trener poznaniaków Maciej Skorża.
Dobrze rozpoczęliśmy ten mecz. Pierwsze kilkanaście minut było dobre w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysokim pressingiem, tak jak zakładaliśmy, ale Pogoń sobie z nami poradziła i później ten mecz się wyrównał. Były takie momenty, gdzie raz Pogoń przeważała, raz my, ale w tej pierwszej połowie żadna z drużyn praktycznie nie wypracowała sobie jakiejś przewagi, jakiejś sytuacji. To był taki mecz uważnie rozgrywany, jeżeli chodzi o dyscyplinę taktyczną. W drugiej połowie postanowiliśmy jeszcze mocniej wykorzystać boczne sektory boiska, jeszcze mocniej chcieliśmy szukać możliwości wykorzystania przestrzeni za plecami obrony Pogoni. No i to nam się udało, bo już w drugiej połowie mieliśmy sytuację Christophera Welde. Wtedy Dante Stipica świetnie obronił tą sytuację. No i później już widać było, że tego miejsca na boisku robi się trochę więcej i wydawało się, że kto pierwszy zdobędzie bramkę, jedna ze stron, która wykorzysta tą tą przestrzeń, no to będzie dzisiaj się cieszyła. Na szczęście to my jesteśmy. Byliśmy dzisiaj bardzo skuteczni już później. Parę minut zdobywamy 3 bramki, także tylko się cieszyć ze skuteczności. Dzisiaj mieliśmy Mikaela Iszaka. Wiemy, jak to jest dla nas ważny zawodnik. Strzelenie tej pierwszej bramki, szczególnie w meczu wyjazdowym, to jest zawsze klucz dla nas do sukcesu i dzisiaj tak się stało. Także duże brawa dla całej drużyny za solidną i zdyscyplinowaną pracę. Dobra wejście też Dawida Kownackiego. Trzeba odnotować, że tutaj też Dawid zrobił świetną robotę. Zresztą tak jak każdy zawodnik dzisiaj, także gratuluję zespołowi.
W drugiej części spotkania na placu gry pojawił się Dawid Kownacki. Spory wkład w to spotkanie. Gol na 2-0. Byłeś faulowany, rzut karny i bramka na 3-0. Treściwy wkład w to spotkanie.
O to chodziło. Cieszę się bardzo, że dołożyłem cegiełkę do tego zwycięstwa. Ale dzisiaj każdy, kto był na boisku, nawet ten, co się nie pojawił, dołożył swoją cegiełkę, bo bardzo, bardzo się motywowaliśmy jeden drugiego i to jest najważniejsze. Zdobywamy 3 punkty na trudnym terenie, terenie lidera. No i przeskakujemy ich z powrotem w tabeli i wracamy na nasze miejsce.
Co było ważne w tym spotkaniu? Żeby dobrze zareagować po porażce w Gdańsku, żeby odzyskać fotel lidera, czy też złożyło się kilka takich czynników?
Najważniejsza była mądrość i dojrzałość, którą w końcu pokazaliśmy, której brakło w meczu z Krakowią, której brakło w meczu z Lechią, bo tam wszystko układało się bardzo dobrze do pewnego momentu, a w tym najważniejszym momencie nam brakło właśnie takiej dojrzałości, mądrości. Chcieliśmy cały czas za wszelką cenę napierać do przodu. To nie jest złe, ale często są takie momenty, gdzie trzeba to wyczuć, trzeba skontrolować spotkanie i poczekać na swoją okazję, a my szliśmy i to się odwracało przeciwko nam, a dzisiaj ten mecz był trudny, ale no, pokazaliśmy tą mądrość, dojrzałość. Byliśmy też do bólu skuteczni, bo swoje sytuacje wykorzystaliśmy i można powiedzieć, że zachowaliśmy się jak taki doświadczony bokser, gdzie cały mecz gdzieś tam przyjmował, kontrolował w niektórych momentach, a w decydującym momencie trzy mocne ciosy i dzisiaj wygrywamy.
Wszedłeś w drugiej części spotkania za João Amarala i z Mikaelem Iszakiem tworzyliście taki duet napastników, można powiedzieć. To chyba było też kluczowe, żeby ta siła ofensywna przyniosła wreszcie efekt.
Wszedłem na pozycję gdzieś tam João, czyli numer 10, ale na pewno dla obrońców, mając w głowie, że dwóch gdzieś tam bardziej napastników jest na boisku, no to oni też muszą inaczej reagować. I może nie graliśmy ze sobą dzisiaj bardzo długo, bo Mikael potem został zmieniony, ale były momenty, gdzie jeden robił drugiemu miejsce i wydaje mi się, że fajnie to wyszło i oboje na tym skorzystała drużyna, także to jest najważniejsze. No i też to pokazuje, że mamy naprawdę bardzo mocną drużynę, bo z 11 zawodników, którzy zaczynają mecz, a jest kilku następnych, którzy są na ławce, czekają na swoją okazję i wtedy wchodząc muszą dać coś i dzisiaj tak było i to cieszy.
Czas intensywny, bo w środę w Zabrzu mecz w Pucharze Polski, za tydzień do Poznania przyjeżdża Raków Częstochowa.
Terminarz jaki mamy, taki mamy, każdy o tym wie, ale dla nas dobrze, no to po to się gra, żeby grać z najlepszymi i te mistrzostwo zdobywać w takich meczach i za tydzień kolejny przeciwnik, jeszcze w środę Puchar Polski, też dla nas bardzo ważny mecz, bo chcemy go wygrać, awansować dalej i być w walce też o Puchar Polski, także najpierw myślimy o środowym meczu, potem będziemy myśleć o Rakowie, ale na pewno intensywny czas przed nami, bardzo ważny, bo to są takie decydujące mecze, które mogą decydować o tym, jak się potoczą nasze losy i w lidze, i w pucharze, także na pewno będziemy gotowi, skoncentrowani, będziemy na baczności, żeby podołać temu, bo każdy z nas chce zdobyć tutaj dublet i taki mamy cel.
No i bardzo duży krok w kierunku tego celu został zrobiony wczoraj w Szczecinie. Przypomnę, Lech wygrał z Pogonią 3-0. Dzisiaj grała poznańska Warta, dobrze spisująca się od kilku kolejek i było to 7. spotkanie bez porażki piłkarzy Warty Poznań, ale bez zwycięstwa. Warta zremisowała w Białymstoku z Jagiellonią 1-1. Zieloni prowadzili po golu Franka Castaniedy w 63. minucie. Kolumbijczyk na placu gry pojawił się 2 minuty wcześniej, no ale w moment nieuwagi w 65. minucie, czyli tuż po wyjściu na prowadzenie, Tomasz Przykryl wyrównał i w meczu Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań padł remis 1-1, mimo że od 24 minuty Jagiellonia grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Rumuna Ciru. Jagiellonia Warta 1-1. Posłuchajmy, co po meczu powiedzieli trenerzy Zielonych Dawid Szulczek i Jagiellonii Piotr Nowak.
Samo to, że jesteśmy rozgoryczeni po tym, że zremisowaliśmy w Białymstoku, świadczy o tym, jak ten mecz się układał i jak chcieliśmy go skończyć. Oczywiście, że jak przeciwnik dostaje kartkę w pierwszej połowie, to wszyscy wymagamy tego, żeby mecz wygrać, natomiast dopisujemy kolejny punkt. Dobrze funkcjonujemy wiosną, dzisiaj trochę nam zabrakło takiego przyspieszenia gry, to też było w pierwszej połowie w meczu z Radomiakiem ostatnim, jeżeli już mają piłkę. Musimy nad tym pracować, znamy swoje deficyty. Szkoda też tych sytuacji, które miał Jason Papu w pierwszej połowie i jeszcze Castaneda pod koniec drugiej. Natomiast generalnie na pewno stworzyliśmy tego za mało. Szkoda też, że mimo, że dopuściliśmy tylko do jednego celnego strzału, bo nie pamiętam więcej, to straciliśmy bramkę i też taki moment, kiedy strzelamy gola, mogliśmy to uspokoić, mogliśmy trochę Jagiellonię zaprosić wyżej na naszą połowę i wykorzystać przestrzeń, to tak naprawdę od razu dostaliśmy bramkę.
Mogę tylko moim piłkarzom pogratulować odwagi tego, że w 10 potrafili odrobić straty. No, widzieliśmy, że Warta gra tak jak gra, ten ostatni mecz z Radomiakiem, korzystali szybkość swoją, kontry. No, ale jeżeli chodzi o atak pozycyjny, to mają z tym problemy i szkoda, że ten mecz przebiegał w takiej scenerii, że trzymaliśmy czerwoną kartkę, bo widzieliśmy, że przy pressingu, przy tym, że potrafimy odebrać tą piłkę już na połowie przeciwnika, a strzeliśmy bramkę z tego, myślę, że ten mecz był inny. No, Warta grała schematycznie, przewidywalnie, także uważam, że tutaj ten błąd, który popełniliśmy, nie powinien nam się zdarzyć, no ale tak jak mówię. Podziękowałem zespołowi za walkę i za to, że no, znieśli się na to, że potrafili w ciągu kilku minut odrobić stratę bramki i próbować swoich szans w dalszym ciągu w tym, w czym są dobrzy.
Jagiellonia Warta 1-1. W pozostałych meczach Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-1. Piast Gliwice zremisował z Górnikiem Zabrze 0-0. Radomiak wygrał z Lechią Gdańskie 2-0. Raków Częstochowa pokonał Wisłę Płock 2-0. Górnik Łęczna wygrał ze Stalą Mielec także 2-0. I trwa mecz Śląska Wrocław z Zagłębiem Lubin. Rezultat do przerwy bezbramkowy. Jutro spotkanie Krakowi z Brugbet Termaliką Nieciecza. Czołówka tabeli po 23 kolejkach wygląda następująco. Lech Poznań 48 punktów. Pogoń Szczecin 46 punktów, Raków Częstochowa 45 punktów, a Radomiak ma 39 punktów. Zatem czołówka wykrystalizowana jest wyraźnie. Warte Poznań znajdujemy na 13 miejscu w tabeli, ma 24 punkty, tyle samo co Górnik Łęczna, punkt więcej od Zagłębia Lubin, ale Zagłębie rozgrywa swoje mecze, przypomnę, ze Śląskiem we Wrocławiu. W strefie spadkowej Legia Warszawa 22 punkty, czyli 2 punkty straty do Warty, ale mecz zaległy. Również 22 punkty ma Wisła Kraków, 16 punktów ostatni w tabeli Brugbet Termalika Nieciecza. Brugbet to najbliższy rywal poznański Warty. To spotkanie w Nieciecz odbędzie się w sobotę o 15:00. Transmisja w MC Radio. Lech o 17:30 w niedzielę zagra z Rakowem Częstochowa, czyli za tydzień w ramach audycji w sportowym rytmie. Ta transmisja, ale w środę o godzinie 18:00 pucharowe spotkanie w Zabrzu z Górnikiem. Transmisja na antenie Radia Poznań od godziny 18:00 w najbliższą środę.
Tak właśnie się stanie także na radiowej antenie. O piłce nożnej mówić jeszcze będziemy około 19:30, kiedy podsumujemy to, co wydarzyło się w premierowej wiosennej rundzie piłki piłkarskiej drugiej ligi z udziałem naszych wielkopolskich drużyn. Powiemy także o ekstralidze futsalistów, również z udziałem ekip z Leszna i z Pniewy. Teraz jednak przez 2 minuty muzyczny oddech, a później będziemy na koszykarskich park.
Radio Poznań pod koszami.
I najpierw będziemy pod kobiecymi koszami. Wczoraj ostatnie spotkanie przed własną publicznością w tym sezonie rozegrał zespół Enea AZS Poznańskiej Politechniki. Rywalem drużyny akademiczek był mistrz Polski Arka Gdynia.
I zakończyliśmy dzisiejsze spotkanie. 86-58 zwycięstwo odnosi VW Arka Gdynia. Serdecznie dziękujemy wszystkim kibicom, którzy byli dzisiaj z nami, ale również przez cały ten sezon. Tak już mówiłem, było to ostatnie spotkanie Enea z Politechniki Poznań. Tutaj w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej.
Wyraźna porażka 58-86 z Gdańską Arką, ale co gorsza, znowu takie zdrowotne kłopoty. Kinga Dęczur musiała się w drugiej kwarcie opuścić parkiet. Jakby pecha było mało w akademickim klubie.
No ten pech się ciągnie od nas chyba od początku sezonu, ale najgorsze jest to, że od stycznia mamy problemy z tymi kontuzjami. To są takie kontuzje, że nie możemy jednak grać tych meczy, nie wiem, na przeciwbólówkach czy cokolwiek. Są to poważne. Daria Marciniak ma złamanie w ręce. Nieduże, ale to jest złamanie. Mi się teraz kolano wykręciło, ale miałam 2 razy już operację i wiem, że to nie jest to samo, ale na pewno to już nie jest do gry do końca sezonu. No i te wszystkie mikrourazy w naszym zespole, no ale mam nadzieję, że teraz się doleczymy i przyszły sezon będzie super, bo po takim to trzeba psychicznie i fizycznie odpocząć.
Zdecydowanie, no, po tym meczu z Arką Gdynia, w którym nie spodziewaliśmy się jakichś cudów, oto drużyna sportowa, która pokazała fajny basket tutaj także w Poznaniu, choć były takie momenty, które już obserwowałaś z ławki rezerwowych z tą kontuzją, kiedy drużyna akademicka zbliżała się na przykład na 4 punkty.
Tak, nawet dobrze wyglądał ten mecz, nikt się nie spodziewał, wiadomo, faworytem była Gdynia. My chciałyśmy po prostu się bawić koszykówką i nie popełnić takiej porażki jak w Polkowicach, no bo to nie powinno się zdarzyć, żeby w Ekstraklasie 60 punktami przegrywać i myślę, że dziewczyny pokazały super postawę. Szkoda, że się tak wysoko skończyło, bo to nie było do końca widać, żeby taką przewagę miała Gdynia.
No to zamykamy tego pecha tak z perspektywy koszykarki związanej mocno i z tym miastem, i z tym klubem. Powinny się dostać jeszcze, nie wiem, jako klub więcej po prostu pieniędzy. Zapytam wprost, bo to jest zawodowy sport, żeby pomyśleć o czymś więcej niż takim walką z pechem i walką o jak najwyższe lokaty w Ekstraklasie?
No nie da się ukryć, że pieniądze grają dużą rolę. Kluby, które mają większy budżet, mogą zbudować po prostu lepszy skład ze względu na to, że lepsze zawodniczki po prostu więcej kosztują. I fajnie by było, gdyby Poznań też inwestował właśnie w koszykówkę. Ja się dokładnie na liczbach nie znam. Też nie wiem, jakie to są wielkie kwoty, no ale na pewno wiem, że po tym sezonie pokazuje, jak ważne pieniądze są dla klubu.
Ostatni występ na własnym parkiecie koszykarek NEI Azotesu Politechniki pod zastępem trenera Grzegorza Zielińskiego. Pamiętam, że porażka z Arką Gdynia jakby wkalkulowana, ale takie patrząc także na ławkę rezerwowych. No, jedna ze złamaną ręką, kontuzja Kingi Demczur. Niech pan tak trochę spuentuje ten sezon. Przedziwny, pechowy zwyczajnie.
No mi jest już trudno wyszukiwać nawet puenty. No, co mecz tracimy kogoś, zawodniczek, których aktualnie już nie mamy do dyspozycji, byśmy stworzyli niezłą ekipę ligową. Nie? Ja się z jednej rzeczy cieszę, bo wynik wynikiem. Chodziło mi o to, żeby dziewczyny pokazały, że potrafią grać. No już graliśmy naprawdę bardzo młodym zespołem i walczyły. No, mistrz Polski to jest zawsze zespół silny i niełatwo się gra.
No właśnie, były dobre momenty także w tym spotkaniu z Arką Gdynia. Będzie zakończenie całego tego sezonu wyjazdowym meczem 6 marca z Polonią Warszawa. Gdyby tak, nie wiem, no ja wiem, że to jest trudne, ale w 3-4 zdaniach scharakteryzować i nie do końca się tłumacząc tylko i wyłącznie pechem ten sezon w wykonaniu pana drużyny. To co? Jaka byłaby ta ocena?
Byście panowie sklejali ciągle tą samą bombkę, to po ilu sklejeniach by to była ta bombka? No, my po prostu w tym sezonie, ja nie wiem, wystawiłem chyba 15 pierwszych piątek. W życiu nie zmieniłem tylu zasad w obronie i w ataku. My po prostu każdy tydzień nie doskonalimy to, co mamy, tylko musimy korygować z uwagi na to, kogo mamy do dyspozycji. Nie wiem, możemy tego nie nazwać pechem, może jest jakieś inne określenie. Na razie skupiam się na najbliższym meczu z Polonią.
Ostatni mecz w sezonie zasadniczym poznańskiej koszykarki rozegrają 6 marca o godzinie 18. Będzie to mecz SKK Polonia Warszawa kontra NEA AZS Politechnika Poznań.
A w ostatnim meczu we własnej sali, przypomnę, akademiczki przegrały z Arką Gdynia 58-86. W pozostałych meczach GTK Gdynia przegrał z basketem Bydgoszcz 63-75, natomiast basket klub Polkowice pokonał gorzowskie akademiczki 87-47.
Teraz o pierwszej lidze żeńskiej koszykówki. Bardzo, ale to bardzo pracowity weekend koszykarek MUKS-u Poznań, które wczoraj pokonały Kondimax Mosir Bochnia 75-57. Dzisiaj zagrały przed momentem zakończone drugie spotkanie zaległe z UKS-em Basket z Gorzelec i podopieczne Macieja Brodzińskiego wygrały ten mecz 78-56. Brawa także dla innych wielkopolskich drużyn. Lider Swarzędz wygrał wczoraj wyjazdowy mecz w Krakowie z tamtejszą Wisłą Kanpak 73-62, a w dzisiejszym spotkaniu w hali w Lesznie-Zaborowie Pompaks Tęcza zwyciężyła Politechnika Koronę Kraków 86-56. W innych meczach w 19 kolejce łódzki Widzewy zwyciężył basket z Gorzelec 74-41, a RMKS Rybnik dzisiaj zwyciężył drugą drużynę AZS-u AJP Gorzów Wielkopolski 51-58.
W męskiej ekstraklasie koszykarzy przerwa na mecze reprezentacyjne w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. W piątek reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe z Estonią 71-75. Spotkanie rewanżowe odbędzie się jutro w Lublinie. Natomiast w rozgrywkach drugiej ligi koszykarzy w grupie A, która jest zdominowana przez zespoły z naszego regionu, odbyło się jedno spotkanie derbowe wczoraj w Tarnowie Podgórnym. Tarnowia Basket pokonała TS Basket Poznań 94-89. Ponadto sklep polski MKK Gniezno przegrał na wyjeździe z Gdańską Politechniką 58-65. Sokół Międzychód wygrał z rezerwami Trefla Sopot 86-70. Enea Basket Poznań pokonał SMS Władysławowo 91-61. Pyra Poznań przegrała na wyjeździe z Notecią Inowrocław 78-94. I w jedynym meczu, w którym nie brała udziału drużyna z naszego regionu, rezerwy Astorii Bydgoszcz przegrały z Ogniwem Szczecin 85-94.
Teraz o 26. kolejce w grupie D drugiej ligi męskiej koszykówki za Stale Zielona Góra. Rezerwy tego klubu przegrały z KS-em Koszem Pleszew 61-79. Kolejny znakomity występ rycerzy Rydzyna, którzy wygrali wyjazdowy mecz z drugą drużyną WKK Wrocław aż 108-66. W innych wczorajszych meczach Doral Kłodzko pokonał Sudety Jelenia Góra 68-64. Basket Nysa zwyciężył System ze Śląsk Wrocław 90-69. Pogoni Prudnik zwyciężyła Dijo Polkonty Maximus Konty Wrocławskie 93-84. A Krono Żary wygrało z Rybenem Gim Basketem Wrocław 73-58. Z kolei trwa jeszcze spotkanie w Oleśnicy. Tamtejszy Piast podejmuje drugą drużynę Ostrowskiej Stalówki. Na Bzdyk BM Stalostru Wielkopolski i zerkamy 6 minuty 26 sekund do końca tego spotkania. No i prowadzenie gospodarzy z Oleśnicy wyraźne 84-64.
Na zegarze godzina 18.35. Po piosence, po muzycznej przerwie będziemy mówić o siatkówce.
Radio Poznań pod siatką.
Za 21 minut godzina 19. Ligowego przeglądu ciąg dalszy. Teraz siatkówka i zaczynamy od pierwszej ligi pań, bo ekstraklasa tym razem pauzuje. W pierwszej lidze daleka podróż na wschód Polski na jeden zaległy mecz i jeden z 22 kolejki. To był cel podróży siatkarek Enei Energetyka Poznań. W czwartek drużyna energetyczek wygrała w Krośnie z Karpatami 3-1. A dzień później zwyciężyła także w Jarosławiu drużynę San Pai 3-2, 15-6 wygrały zawodniczki Energetyka te partie, a zatem 5 punktów przywiozły z tej wyprawy na wschód naszego kraju. Posłuchajmy, co po tych meczach opowiedział nam trener energetyczek Marcin Patyk.
Jesteśmy zadowoleni, te dwa wygrane mecze. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, tym bardziej, że graliśmy w czwartek wieczorem i w piątek o godzinie 13 na drugi dzień, także tego czasu było mało, ale no jesteśmy zadowoleni z tych 5 punktów, które przywieźliśmy, tym bardziej, że w Jarosławiu to nie jest prosty teren i zespół z Jarosławia również gra dobrze, co pokazują też wyniki z zespołami takimi jak Tarnów, Mielec, Nowy Dwór, gdzie grają po 3-2, więc wiedzieliśmy, że będzie trudny mecz, wygraliśmy za 2 punkty, więc jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z tego ile punktów przywieźliśmy do Poznania.
Co można powiedzieć o grze w tych dwóch spotkaniach z pańskiej perspektywy?
No inne spotkania, bo w czwartek zaczynaliśmy inną szóstką, w piątek troszkę też zmienialiśmy pod koniec meczu. Krosno też ma swoje atuty u siebie na sali. Też pamiętamy troszkę mecz z tamtego roku, gdzie tam też nie było łatwo i przegraliśmy to spotkanie. Ja myślę, że tutaj to jedno i drugie zwycięskie spotkanie na naszą korzyść i teraz musimy skupić się na następnym meczu.
Pamiętam, jak rozmawialiśmy po tym zwycięskim, pięknym stylu meczu ze Stalą Mielec. Mówiliśmy, jak to wpłynie i może wpłynąć na mental całej drużyny. To zwycięstwo nad Mielcem tutaj jeszcze na Morasku pomogło w tych wyjazdowych starciach w Krośnie i w Jarosławiu?
Myślę, że tak, bo gdzieś tam te zwycięskie spotkania jak najbardziej nas budują i nam to jest potrzebne, a tym bardziej też tak jak graliśmy w Mielcu z Mielcem u nas, gdzie wróciła Martyna Szczepuła. Ona też potrzebuje teraz tej gry, żeby wrócić i jeszcze lepiej się poczuć na boisku, więc jak wygrywamy do tego, te spotkania, to dla nas jest to jak najbardziej budujące. My też kiedyś mówiłem, nie mamy tak, żeby gdzieś tam zadzierać nosa, tylko nas to buduje i fajnie nakręca do dalszej pracy, więc ten mental jest jak najbardziej na plus. Teraz mamy tydzień czasu pracy i we wtorek dopiero 8 marca będziemy grać spotkanie z Warszawą u nas na naszej hali.
Przypomnijmy, w zaległym meczu pierwszej ligi siatkarek już w czwartek drużyna Energetyka Poznań wygrała w Krośnie z Karpatami 3-1, a w meczu już z 22 kolejki w Jarosławiu Energetyk pokonał Sanepajdę 3-2. W innych meczach już tej bieżącej 22 kolejki Wieżyca Stężyca przegrała z PWSZ Zernów 0-3. Pierwsza drużyna SMS-u PZPS ze Szczyrku uległa Płominowi Sosnowiec także 0-3. Solna Wieliczka zwyciężyła z TZWF Warszawa 3-2. Stal Mielec 3-0 pokonała Los Nowy Dwór Mazowiecki. Basy Białystok przegrał z Częstochowianką 1-3. A Libero Aleksandrów Łódzki uległo Karpatom Krosno 1-3.
W drugiej lidze siatkarek rezerwy Energetyka Poznań przegrały z UKZPS-em Kościan 0-3. Szamotulanin przegrał na wyjeździe z rezerwami Pałacu Bydgoszcz 0-3. UKSZ SMS Poznań przegrał z Gdanią z Gdańska 1-3. Rezerwy Wieżycy Stężyca przegrały z AZS-em Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia 1-3. A Sokół Mogilno pokonał SMS Police 3-0.
To były wyniki grupy pierwszej i drugiej ligi siatkarek. Teraz zaglądamy do grupy trzeciej. Tutaj mamy Wielkopolskiego Jedenaka. To druga drużyna Energii MKS-u Kalisz, która w 18 kolejce wygrała na wyjeździe w Chrząstowicach z tamtejszą drużyną Wolej 3-0 w setach do 20, do 19 i do 23. W innych spotkaniach tej grupy Sokół Katowice wygrał z AZS-em Nysa 3-2, Wolej Świdnica pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 3-1, Chełmiec Wałbrzych uległ SPS-owi Panki 2-3, a AZS AWF Wrocław pokonał Stali Żory 3-2.
W pierwszej lidze siatkówki w ten weekend nadrabiano zaległości, ale też grano awansem i siatkarze Crispolu Września rozegrali mecz z kolejki 29. We własnej hali podjęli ekipę SMS-u PZPS-u Spała, złożoną, tutaj przypomina nasz reporter Rafał Regulski, z siatkarzy, którzy w ubiegłym roku jako reprezentacja Polski zdobyli tytuł Mistrza Świata Juniorów w Indiach. Wrześnianie pokonali, jakby nie patrzeć, Mistrzów Świata 3-1 i Rafał Regulski właśnie na tym meczu był.
Ciężko wam szło w tym meczu.
Choć Spała jest ostatnia, ale pokazali jak się gra i bardzo dobry mecz zagrali.
Kapitan gospodarzy Piotr Lipiński rozgrywający.
My nie wiem, podeszliśmy do tego meczu jakby się już nam należały 3 punkty. Dostaliśmy skarceni zaraz w drugim secie, a później już było ciężko naprawdę wygrać, bo chłopaki się rozkręcili i zaczęli grać. Udało się wygrać, cieszymy się na pewno z tych 3 punktów, ale to naprawdę nie był łatwy mecz. Spała pokazała pazur.
Chciałem zapytać właśnie o opinię o tych młodych siatkarzach, 18-19-latkach.
Chłopaki się naprawdę bardzo fajnie zapowiadali. Nawiązali równorzędną walkę, a nawet czasami było widać, że bardziej byli skoncentrowani, lepiej zagrywali przede wszystkim na obcej hali dla nich. Myślę, że na pewno coś z chłopaków wyrośnie i to bardzo dobrego dla siatkówki polskiej.
I mówi to kapitan Crispolu Września Piotr Lipiński, najstarszy zawodnik w drużynie, więc wie co mówi.
Dziękuję bardzo.
Wynik zadowala, ale szło wam jak po grudzie, panie trenerze.
No wygraliśmy za 3 punkty, to jest najważniejsze, tak? Jak to mówią, zwycięzców się nie sądzi.
Trener Marian Kardas.
Zagraliśmy słabe spotkanie, ja przed tym meczem ostrzegałem zespół, natomiast wyszliśmy troszkę w innym ustawieniu niż normalnie i szkoda, że po tym wygranym pierwszym secie to wszystko się zburzyło i nie graliśmy do końca tak, jak sobie to założyliśmy.
A to inne ustawienie to była próba eksperymentu z drużyną, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i dotąd wygrała tylko 2 mecze?
Nie tylko, no zawodnicy, którzy wyszli, prezentowali się przez ten tydzień w treningu bardzo dobrze, więc dostali szansę, żeby wyjść w podstawowym składzie. Do końca nie jestem zadowolony, także musieliśmy później wracać do normalnego ustawienia.
Panie trenerze, jeszcze jedna kwestia. 2 sety wygraliście do 23, najwyraźniej wygraliście seta 3 do 19. To był set, w którym w połowie seta trener gości Michał Bąkiewicz został ukarany żółtą i czerwoną kartką, co oznaczało opuszczenie przez niego sali i niemożność dyrygowania zespołem. Czy to wam pomogło w tym 3. secie?
Zasady są proste. Wchodzenie na boisko, bicie ręką w stół, na którym stoi sędzia prowadzący, no to jest brzydkie zachowanie.
Ale tego seta wygraliście najwyraźniej.
Najwyraźniej wygraliśmy, ale czy to miało znaczenie? Nie, myślę, że po prostu myśmy lepiej zagrali.
Tylko słuchaczom wyjaśnijmy, że po żółtej, czerwonej kartce dla trenera on do końca seta jest wykluczony, ale potem już na kolejny set wraca, dlatego potem już trener gości był tutaj.
Dwie takie sytuacje, kiedy jest żółta i czerwona kartka. Pytanie jest, czy ona jest trzymana w jednej ręce, czy w 2 rękach. Jeżeli jest trzymana w jednej ręce, to jest wykluczone, to jest wykluczone do końca seta i później może wrócić. Jeżeli jest w jednej ręce żółta i w drugiej czerwona kartka, to jest wykluczone do końca meczu.
Jak byście wy sobie poradzili w takiej sytuacji? No bo oni mają drugiego trenera. Wy gracie jednym trenerem, czyli panem.
Ja jestem grzeczny.
No, to wiemy, że trener Marian Kardas jest grzeczny, a też dziękujemy i trenerowi Rafałowi Regulskiemu za małą powtórkę z przepisów gry w siatkówkę, bo to nie zdarza się często, więc czasem warto takie sytuacje sobie przypomnieć i wiedzieć, bo jednak od czasu do czasu się zdarzają. Przypomnę, Chris Paul Września z SMS-em z Pała wygrał 3-1 i było to czwarte z rzędu zwycięstwo za 3 punkty drużyny z Wrześni. W drugiej lidze siatkarzy takie mamy mecze, a spoglądam na Energetyka Poznań, dlatego że 2 mecze rozegrał w ten weekend zespół Energetyka Poznań. No to dowiedzmy się, jak też poszło w ten weekend właśnie siatkarzom Energetyka.
Szalenie pracowite ostatnie dni siatkarzy NA Energetyka Poznań w drugoligowej stawce. Najpierw dramatyczny, długi mecz w Toruniu z tamtejszymi Aniołami, przegrany po tiebreaku 2-3 do 12 w tiebreaku. No i tutaj gładko z treflem Remborg 3-0 we własnej hali do 22, do 23 i do 18. Bardzo efektowne, szczególnie ten drugi mecz oglądałem. Były ataki Krzysztofa Kowaczki, leworęcznego gracza. Dzisiaj łatwy mecz.
No nie powiedziałbym, że dzisiaj łatwy, ponieważ obie drużyny były na zmęczeniu. Troszkę koncentracja nie taka, bo z rana graliśmy pierwszy mecz, ale myślę, że całą drużyną graliśmy na pewno na 100% i dobrze nam poszło.
Jeśli chodzi o tę wyprawę do Torunia, troszkę żal, bo było 2-0?
Żal, no ale no, bywa też tak, to jest mocny rywal, nie można tego też wykluczać i ciężko się z nimi naprawdę grało. Może gdzieś nam zabrakło tej koncentracji do końca, ale naprawdę dawaliśmy ze siebie na pewno 100%.
To tak bardziej indywidualne pytanie, rozgrywający ma zaufanie do ciebie, bo naprawdę po to też kibice przychodzą do hal, żeby oglądać efektowne ataki, nie ma co ukrywać, szczególnie jak jest gracz leworęczny, to robi wrażenie.
No zaufanie na pewno budujemy przez cały sezon ze sobą, z rozgrywającym. Ja też jestem tutaj pierwszy w sezonie, więc te budujemy non-stop te zaufanie, więc jest coraz lepiej na pewno. I też mimo wieku wszyscy tutaj rozgrywający są naprawdę doskonali i kawał dobrej siatkówki.
Trener Dominik Hajduk, panie trenerze, wraca pan już myślami do tego meczu w Toruniu 2-0, 14-8, to trochę te liczby panu się, te cyferki trochę śnią jeszcze.
Tak, ja myślę, że tu nawet jeszcze dzisiaj chłopaki byli głowami wczoraj w Toruniu. Tak, 2-0 dla nas, 14-8 w trzecim secie dla nas, później nawet 16-12, nie dowieźliśmy do końca. Z takim zespołem jak Anioły Toruń, jeśli się nie stawia kropki nad i, to właśnie może tak się to skończyć, tak się skończyło. Mamy dużo młodszy zespół, mniej doświadczony, myślę, że to zdecydowało, natomiast wierzę w to, że chłopaki wyciągną wnioski i będziemy o ten jeden mecz, o tą całą sytuację, która się wydarzyła, mądrzejsi.
Krzysztof Kowaczka powiedział mi przed chwilą, że to wcale ten dzisiejszy mecz z Treflem Remborg nie był łatwy, bo też trzeba było szybko zebrać myśli i być przez cały czas skoncentrowanym, żeby znowu siatkówka nie okazała się nadmiernie przewrotna.
Zgadza się, tym bardziej, że ten wczorajszy mecz był na zasadzie takiej, że możemy, a nie musimy. Z kolei ten mecz był taki, że musimy. Z takimi zespołami jak Treflem Remborg trzeba zdobyć u siebie 3 punkty, tym bardziej, że u nich wygraliśmy 3-2 i to gdzieś tam końcówka tiebreaka zdecydowała, bo mogliśmy przegrać. Stąd też takie mecze ciężko się gra z tymi zespołami w tabeli poniżej nas. Natomiast nie wygraliśmy jeszcze w tym sezonie z zespołem, który jest nad nami w tabeli. Mieliśmy wczoraj okazję, mamy jeszcze chociażby Słupce i Międzyrzecz, także obydwa mecze u nas postaramy się sprawić w końcu tą niespodziankę.
A w ten weekend, przypomnę, Energetyk Poznań przegrał w Toruniu z Aniołami 2-3 i wygrał we własnej sali z Treflem Remborg 3-0. Ponadto Joker Powiat Pilski pokonał na wyjeździe SKS Gorzów 3-0 w setach do 15, do 22 i do 18. Konspol Słupca wygrał z AZS-em Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wyjeździe w Toruniu 3-1, 14-25, 20-25, 2 sety wygrane przez Konspol, potem dla Torunia 25-21 i w czwartym secie zespół ze Słupcy wygrał 25-16. Ponadto Wilki Wilczyn 0-3 przegrały z Astrą Nowa Sól, a Orzeł Międzyrzecz pokonał Trefla Remborg 3-0.
To jeszcze o grupie trzeciej i drugiej ligi męskiej siatkówki. Tutaj jedna drużyna z Wielkopolski, Legion Świętej Katarzyny ze Skalmierzyc. Ta drużyna odniosła wczoraj zwycięstwo z Wolejem Jelczem Laskowice 3-1. Setek 25-18, 21-25, 25-19 i 25-23. W innych meczach tej grupy Biela Bianka Bielawa uległa zespołowi Sztylce Częstochowa 0-3. Czarni Rząśnia pokonali Hetmana Włoszczowa 3-1. WKS Wieluń wygrał z Ikarem Legnica 3-0. A druga drużyna SMS-u PZPS Spała uległa Akademikom z Częstochowy 0-3.
Na zegarze 9 minut zostało do godziny 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań do godziny 20. Do wydarzeń ligowych wrócimy po godzinie 19, ale teraz na koniec pierwszej części, teraz po piosence, będziemy jeszcze mówić o jeździectwie i o kawaliadzie, o turze 2021-2022, który zakończył się w ostatnim czasie. Zgodnie z zapowiedzią podsumujemy cykl Kawaliada Tour 2021-2022. Ten tur obejmował 4 jeździeckie imprezy w 4 miastach. Rozpoczęło się to w listopadzie na warszawskim Torwarze, później duże zawody w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia na poznańskich targach, później w styczniu jeździeckie spotkanie w Ergo Arenie w Sopocie i w ostatni weekend finałowe zawody, które odbyły się w Tauron Arenie w Krakowie. Zawodnicy rywalizowali o zwycięstwo w Kawaliada Tour w 4 jeździeckich konkurencjach i w dwóch konkurencjach wygrali zawodnicy z Wielkopolski. W skokach przez przeszkody najlepszy okazał się Jarosław Skrzyczyński z klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem, natomiast w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi cykl Kawaliada Tour wygrał Piotr Mazurek, reprezentujący klub jeździecki Sokół Kunowo. Jeśli chodzi o Jarosława Skrzyczyńskiego, to dobre występy podczas kawaliady, a przypomnę, że on chociażby w Krakowie w konkursie Grand Prix zajął 2. miejsce, sprawiły, że awansował do finału Pucharu Świata, który na początku kwietnia odbędzie się w Göteborgu. Nie wiadomo jeszcze, czy Jarosław Skrzyczyński pojedzie do Göteborga, no bo żeby wystartować w finale Pucharu Świata, no to trzeba jednak mieć mocne konie, a te, które ma Jarosław Skrzyczyński do dyspozycji, no niekoniecznie mają jeszcze doświadczenie, by w finale Pucharu Świata pojechać. Aczkolwiek Skrzyczyński, co kibice jeździectwa wiedzą, w takim finale już startował ostatnio chociażby w Göteborgu w 2019 roku. To jest ostatni rozegrany finał Pucharu Świata w skokach. Skrzyczyński zajął wysokie 11. miejsce. No w stawce zawodników z całego świata najlepszych to naprawdę bardzo wysoka pozycja. Jest to najlepszy występ w Pucharze Świata w skokach przez przeszkody polskiego zawodnika. Teraz o powtórzenie tego sukcesu będzie ciężko, ale Skrzyczyński myśli też już o sezonie na otwartych parkurach. Posłuchajmy, co po właśnie tym cyklu Kawaliada Tour powiedzieli dwaj wielkopolscy zwycięzcy. Najpierw Jarosław Skrzyczyński z klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem, skoki przez przeszkody, a później powożący zaprzęgami czterokonnymi Piotr Mazurek z Sokoła Kunowo.
Fajne uczucie, jak następni stoją trochę dalej. Także to jest miłe i motywujące. No, rywalizacja była ciężka, bo do samego końca było trudno. Rywale, tak powiem, nie odpuszczali. Każdy chciał wygrać, każdy chciał zdobyć jakieś punkty. Jak nie do Pucharu Świata, to do Kawaliady Tour. Także nikt nie odpuszczał do ostatniego momentu. Mówiłem, że w rozgrywce nie zaryzykuję tak ostrej jazdy, żeby gdzieś nie zrazić tego konia. Także to jest jeszcze młody koń. Poszedł w tą rozgrywkę w miarę szybko, ale tak bezpiecznie. Już chyba sezon otwarty, będziemy pomału szykować, także niedługo wyjedziemy gdzieś za granicę.
Bardzo szczęśliwie się to wszystko ułożyło. Na początku turu zbudowałem pewną przewagę, nawet dosyć dużą, która też dała mi pewną swobodę jazdy. W Sopocie przesadziłem po prostu ze strategią, za dużo tych skrótów to mnie zgubiło, ale wyciągnąłem wnioski. Tutaj starałem się wszystkim solidnie jechać najlepszą trasą, najlepszymi liniami i ponieważ miałem najlepszy czas w pierwszym nawrocie, to dało mi to też przegląd sytuacji. Publiczność jest top, wspaniała publiczność, bardzo żywiołowo reagująca, interesująca się tym sportem. Ludzie specjalnie jadą na ten dzień, żeby to zobaczyć i bardzo jest to miłe. To też zwiększa zainteresowanie tą dyscypliną, a wiadomo, że to jest dosyć popularne w Polsce. Przede wszystkim kawaliada powoduje to, że wszyscy jeździmy lepiej, ze mną na czele. Prawda? To zmusza do szukania pewnych rozwiązań, do łapania pewnych szczegółów, które są potem na wagę sekund, na wagę złota, w przenośni i dosłownie. Natomiast myślę, że przynajmniej w kwalifikacjach przyszłorocznych będzie więcej ludzi, którzy staną do walki, chcąc się zakwalifikować do Kawaliady Tour, która jest absolutnie no, topową imprezą zaprzęgową, będą chcieli tu się dostać. Wiek to jest pojęcie względne, prawda, młodzi, bo jest kwestia tego, że dużą rolę gra pewne doświadczenie życiowe, prawda? I ktoś ma lat 60 i zaczyna, i ktoś ma lat 20 i zaczyna, i wcale to nie jest sprint, prawda? Trudno jest określić, który z nich jest młody i który z nich ma szansę tu się dostać i dobrze wypaść, tak? To nie ma aż takiego przełożenia z wiekiem. Tutaj się wyjątkowo złożyło, że Aleksander jest wyjątkowo młodym człowiekiem, dopiero co maturę zdał i wszedł na wysoki poziom, super sprawa, ale jestem przekonany, że więcej ludzi podejmie tą rękawicę do tego, żeby się kwalifikować, żeby jechać, żeby się doskonalić. I właściwie to jest jakby u podstaw sportu i to bardzo buduje też moje serce, ponieważ parę lat temu właściwie byłem jedynym, który jeździłem czwórkami, a dzisiaj no, muszę się postarać, żeby sprostać konkurencji, prawda? Poziom mój, ale poziom też moich kolegów wzrasta i dzięki temu jako kraj za jakiś czas, mam nadzieję, będziemy mogli konkurować o medale na Mistrzostwach Europy na przykład z innymi krajami, prawda? Ponieważ to właśnie jest u podstaw sportu, konkurencja.
Tak było na Kawaliadzie, teraz czas imprez na otwartych parkurach, a halowy cykl Kawaliada Tour wróci w listopadzie. No i w kolejnym sezonie to będzie 5 imprez, bo do Warszawy, do Poznania, do Sopotu i do Krakowa dołącza, też właściwie wraca Lublin. Zatem emocje jeździeckie będą na pewno. Za 2 minuty, godzina 19, kończymy powoli pierwszą część audycji w sportowym rytmie. Słyszymy się po wiadomościach po godzinie 19.